naszego spotkania Państwo Polskie w relacji do Europy i świata. A naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych. Panie ministrze, serdecznie witamy na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie ministrze, drodzy radiosłuchacze, przed nami czas naszego spotkania, spotkania wokół ważnych spraw, spraw związanych z naszą ojczyzną, również z ojczyzną, która pozostaje w relacji do pozostałych państw Unii Europejskiej, ale i sięgamy daleko, daleko również poza Unię Europejską. To szeroka nić różnego rodzaju połączeń, relacji, wzajemnych odniesień. O tym chcemy dzisiaj porozmawiać. W tym szczególnym momencie historii naszej ojczyzny, kiedy znajdujemy się w pewnego rodzaju momencie różnego rodzaju zmiany, przemiany. I może od tego, panie profesorze, pragnąłbym rozpocząć ten czas, czas powyborczy, czas formowania rządu, czas pewnego rodzaju również i zmiany w polskiej polityce. Przed jakimi wyzwaniami stanie rząd, przyszły rząd Polski w kontekście spraw zagranicznych?
No, przyszły polski rząd będzie musiał zająć stanowisko do tego, co się dzieje na zachód od Polski i co się dzieje na wschód od Polski. Oczywiście te dwa procesy, które dokonują się na wschód i zachód od naszych granic, nie mają miejsca w geopolitycznej czy globalnej próżni. Tak jak ojciec wskazał, jesteśmy zależni od uwarunkowań, no nie tylko środkowoeuropejskich czy europejskich, ale tak naprawdę światowych. I to bezwzględnie komplikuje naszą sytuację. Ale zacznijmy od początku. Przyszły polski rząd będzie musiał stawić czoła wyzwaniu, jakie stanowi zapoczątkowany proces pogłębionej federalizacji czy uniformizacji Unii Europejskiej, czyli jak ustaliliśmy w dyskusji dzisiaj, wcześniejszej, faktycznie będzie musiał stawić czoła procesowi postępującej dominacji przede wszystkim niemieckiej w Unii Europejskiej, gdyż konkluzją rozpoczętego obecnie procesu, rozpoczętego no chociażby wczorajszym głosowaniem w Parlamencie Europejskim, będzie dominacja w Unii Europejskiej jednego państwa, jakim są Niemcy, no w pewnym tandemie ze słabszym partnerem, jakim będzie Francja. Jaki wybór tu ma polski rząd? Albo przyjąć perspektywę niemiecką i doprowadzić w sposób taki zgodny i z perspektywy tej niekontrowersyjny do sytuacji, w której najistotniejsze decyzje dotyczące polskiej przyszłości, czy to w wymiarze politycznym, także w wymiarze polityki zagranicznej, decyzje będą zapadać poza Polską, czy podobnie w wymiarze gospodarczym, czy podstawowe inwestycje, które, no chociażby wymieńmy wprowadzenie do polskiej energetyki elektrowni jądrowych, czy budowa chociażby centralnego portu komunikacyjnego. Mówimy o inwestycjach, które należą do naszej przyszłości, która, dzięki którym poziom życia radykalnie się podniesie. Czy te decyzje będą znów zapadać w Polsce czy poza Polską? Wszystko jedno, czy formalnie w Brukseli, czy faktycznie w Berlinie. Czy o naszej tożsamości, o naszym stylu życia, o naszej wrażliwości, o sposobie tego, czego będziemy uczyć, czy jak będziemy interpretować świat chociażby w naszej kulturze, czy będziemy decydować o tym my sami, czy nie. I teraz to jest z perspektywy naszego doświadczenia historycznego, to są pytania absolutnie fundamentalne, egzystencjalne. To po prostu są pytania o tym, czy państwo polskie będzie suwerenne w tym znaczeniu, jakie rozumiemy dzisiaj, czy też nie. Czy my po prostu zostaniemy sobą, decydując o sobie, czy też nie. W związku z tym, najkrócej rzecz ujmując, wyzwanie sprowadza się do tego, czy godzimy się na ten proces i to ten rząd musi zdecydować o tym. Jak się na to godzimy, to możemy zająć bierną postawę. Jeśli się na to nie godzimy, to musimy szukać form sprzeciwienia się temu, zablokowania takiego procesu. No, w aktywnym porozumieniu, w bardzo takiej aktywnej polityce europejskiej, która będzie szukać sposobów na przekonanie innych państw, które takiemu procesowi będą w stanie się przeciwstawić. To bardzo misterna, bardzo wyrafinowana, wymagająca daleko idącej determinacji gra, ale bynajmniej nie gra skazana z góry na nieporozumienie. To są wyzwania te, które czekają rząd polski na zachód od naszych granic. Jeśli chodzi o wschód, sprawa jest bardzo skomplikowana. Czy mianowicie uda się doprowadzić do wzmocnienia wschodniej flanki NATO? Czy uda się do zatrzymania amerykańskich sił zbrojnych na polskiej ziemi, także w innych państwach tejże wschodniej flanki. To wymaga z kolei samodzielnej, powtarzam, samodzielnej, podmiotowej gry politycznej, nakierowanej przede wszystkim na wzmocnienie wspólnoty transatlantyckiej, a może i przekonywania Stanów Zjednoczonych, że, a takie głosy czasem pojawiają się po drugiej stronie Atlantyku, że najbardziej efektywne sojusze amerykańskie to sojusze bilateralne. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, bo to jest jedyny sposób, w którym z jednej strony możemy zachować naszą suwerenność, czyli mówiąc wprost, nie paść ofiarą odnowionego rosyjskiego imperializmu, bo tak jak to ujął świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, Rosja, odbudowując swoją imperialną pozycję, dąży do podporządkowania sobie w różnej formule państw, które należały albo do jej bezpośredniego sowieckiego wtedy imperium, jak chociażby Gruzja czy Ukraina, czy państwa bałtyckie, czy do strefy wpływów, jak Polska czy inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Ale najważniejsza rzecz, która z tego dylematu się wyłania, czy jesteśmy w stanie zrobić to, czy nie, to oznacza, że warunkiem skutecznego działania tego typu, a więc działania podmiotowego, nakierowanego na wzmocnienie relacji transatlantyckich i jeszcze pogłębienia sojuszu wschodniej flanki, w tym oczywiście Polski ze Stanami Zjednoczonymi, pogłębionego, wzmocnionego sojuszu, to warunkiem tego jest niedopuszczenie do federalizacji Europy pod rządami Niemiec, bo zdajemy sobie sprawę, że tam zrozumienia dla takiego stanowiska naszego podmiotowego w naszej części Europy nie będzie, a tym samym nie zostanie pole manewru dla samodzielnej polityki zagranicznej także w stosunku do państw NATO, które nie należą do chociażby Unii Europejskiej, ale także państw NATO samej Unii Europejskiej, dlatego że zgodnie z tym projektem, o którym mówiłem, polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna ma być prowadzona przez Unię Europejską jako całość, a nie poszczególne państwa tejże Unii. Wystarczy wspomnieć, że tutaj w tym projekcie poszczególne państwa mają być pozbawione prawa weta, gdyż zasada jednomyślności ma już nie obowiązywać. I to, co jest tu niezwykle istotne dla nas, dla zachowania naszej podmiotowości, no właśnie jako państwa bezpiecznego na wschodniej flance, jako silnego elementu wspólnoty atlantyckiej, sprowadza się do naszego udziału w dużo większej jeszcze grze politycznej, która oznacza naszą niezgodę na zbliżenie w przyszłości niemiecko-rosyjskie, takie, które będzie możliwe wtedy, kiedy doszłoby do porozumienia wiodących państw Zachodu co do tego, że wojna na Ukrainie powinna, niezależnie od jej rezultatu, zakończyć się rozejmem, który umożliwiłby z kolei w pewnym okresie, nie najdłuższym okresie czasu, wprowadzenie z powrotem Rosji jako istotnego partnera Europy Zachodniej. Gdyby do tego doszło, to nie ulega wątpliwości, że postępujące zbliżenie niemiecko-rosyjskie, no chociażby zbudowane na kanwie współpracy gospodarczej, tak jak to miało miejsce przed wojną na Ukrainie, symbolem takiego zbliżenia i współpracy był Nord Stream 2, prowadziłoby do faktycznego wyparcia wpływów i obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. A to oznaczałoby, i to jest ten podstawowy dylemat, oznaczałoby brak przestrzeni dla podmiotowego rozwoju politycznego, gospodarczego Polski, zarówno vis-a-vis Niemiec, jak i vis-a-vis Rosji, bo współpraca tych dwóch podmiotów, no, byłaby rozległa i niczym nie ograniczona także w przestrzeni. To docelowo byłby to taki model współpracy między Lizboną a Władywostokiem. A więc to by doszło do sytuacji, do której zgodnie z założeniami powstającego Paktu Północnoatlantyckiego w 1949 roku, kiedy powstawało NATO, miało nigdy nie dojść, bo celem tego paktu, jak ujął to jego pierwszy sekretarz generalny, było to, żeby, jak powiadał, Amerykanie znaleźli się w Europie, Rosja poza Europą, a wpływy niemieckie w Europie były istotnie ograniczone. Gdyby doszło do scenariusza, o którym mówię, to doszłoby do radykalnego zaprzeczenia tych zdobyczy wolnego świata w Europie po II wojnie światowej.
Serdecznie dziękujemy, panie ministrze, za przeprowadzoną analizę tej sytuacji, w której znajduje się nasza ojczyzna w tym czasie powyborczym. Spoglądając dalej, 8 maja bieżącego roku minęło 78 lat od zakończenia II wojny światowej w Europie. Jednak największy konflikt, który ogarnął cały świat i pochłonął miliony istnień ludzkich, nie był ostatnią wojną. Także teraz w wielu miejscach świata tlą się mniejsze, większe konflikty. Dziś 683 dzień wojny na Ukrainie. 7 października od tego dnia w Ziemi Świętej trwa wojna. Zatem powstaje pytanie w kontekście tej sytuacji globalnej. Panie ministrze, czy grozi nam wojna o takim zasięgu, o którym wspomniałem sprzed tych 78 lat, kiedy ona wówczas się zakończyła?
Powiem tak. Uczciwość intelektualna nie pozwala w żaden sposób takiego kataklizmu obecnie wykluczyć. Kwestia sprowadza się jednak do stopnia tego prawdopodobieństwa. To nie jest proces, o którym zaraz powiem, nieodwracalny. Niemniej jednak przesłanki bardzo groźnego rozwoju sytuacji jesteśmy w stanie zakreślić, przyjmując taki pesymistyczny scenariusz. Rzeczywiście mamy szereg państw z Rosją dzisiaj, z Iranem, w jakim stopniu z Koreą Północną, a więc państwami, które cieszą się stosunkowo dobrymi, niekoniecznie partnerskimi, ale coraz silniejszymi więzami z Chinami. Trzem z tych państw, ponad wszelką wątpliwość, zależy na tym, żeby świat był miejscem niestabilnym i niespokojnym, bo tylko wtedy ich pozycja polityczna w tym świecie może się umacniać. Mam na myśli oczywiście Rosję, Iran i Północną Koreę. Wręcz to jest jak powiedziałem, warunek utrzymania się i wzmacniania pozycji tych państw. Czy one są przewidywalne w swoim działaniu? Dużo mniejszym stopniu niż wydawało nam się kilka lat temu. My oczywiście w Polsce myślimy przede wszystkim o nieprzewidywalności Rosji. I w sprawach rosyjskich jesteśmy naturalną koleją rzeczy, zważywszy na nasze historyczne doświadczenia, dużo bardziej wyczuleni niż nasi partnerzy czy sojusznicy na Zachodzie. Rzeczywiście, no powiedzmy sobie, od czasu, kiedy do władzy w Rosji po Borysie Jelcynie doszedł Władimir Putin, świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i można wskazać łatwo na kilka takich etapów, w którym to Rosja albo zaskakuje, albo dąży do postawienia chociażby relacji między Wschodem, między Zachodem a nią samą na ostrzu noża. I teraz jest pytanie, czy można takiemu rozwojowi wydarzeń, który doprowadziłby do globalnego kataklizmu, zapobiec i jak to zrobić. Doświadczenie wskazuje, no chociażby to z okresu zimnej wojny, że jedność Zachodu, jedność wolnego świata jest jedynym gwarantem możliwości utrzymania pokoju w świecie. Wojna na Ukrainie, ta akcja oporu wobec Rosji, z jednej strony wspierania Ukrainy, no bardzo nierównego wspierania, wystarczy wspomnieć Polskę, państwa bałtyckie, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone z jednej strony, z pewnym wsparciem i politycznym, ale nie tylko, także powiedzmy Korei czy Japonii, a państw Europy Zachodniej, państw kontynentalnych, gdzie to wsparcie było dużo słabsze, a przede wszystkim dużo, dużo późniejsze. Niemniej jednak, jeśli spojrzymy na relacje wewnętrzne wspólnoty wolnego świata, to wykazała ta wspólnota, no, trudną do wyobrażenia sobie wcześniej jedność i determinację. Weźmy na przykład 12 tych transz sankcji unijnych, oczywiście pełnych luk, nie zawsze egzekwowanych w sposób zdeterminowany, ale jednak przez te państwa. Więc problem sprowadza się do tego, czy będziemy w stanie utrzymać pokój jednością i stanowczością świata zachodniego, czyli w ogóle wolnego świata od Australii po Kanadę, od Stanów Zjednoczonych po Japonię. Bardzo dużo zależy tu od amerykańskiego przywództwa. Zdajemy sobie sprawę, że Stany Zjednoczone w stosunku do reszty świata w sposób oczywisty nie są tak silne, jak po II wojnie światowej, jak wtedy, kiedy powstawała wspólnota transatlantycka, NATO, nie są nawet obecnie tak silne, jak jeszcze po upadku żelaznej kurtyny. To oznacza, że wspieranie Stanów Zjednoczonych w tym przywództwie przez ich partnerów w różnych zakątkach świata odgrywa rolę zasadniczą. I tutaj jest miejsce właśnie także w Europie dla podmiotowej, pełnej determinacji, ale asertywnej polityki polskiej. Bo Stany Zjednoczone są jedynym państwem, które może objąć w sposób skuteczny przywództwo wolnego świata. Ale w tym przywództwie musi cieszyć się aktywnym wsparciem.
Pan profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych, naszym gościem na antenie Radia Maryja podczas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: państwo polskie w relacji do Europy i świata. Panie ministrze, serdecznie dziękuję za to wprowadzenie, za to również i zarysowanie tych kontekstów, w których się znajdujemy obecnie. Serdecznie zapraszam naszych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia, przypomnijmy, z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536-600-100 lub 536-600-200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48-56-655-23-33 lub 48-56-655-23-66. Na zegarach 22. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować czas rozmów niedokończonych z telefonicznym udziałem radiosłuchaczy. Państwo polskie w relacji do Europy i świata to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. A naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych. Zapraszam naszych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Maciej z Tychów. Szanowny panie ministrze, ja miałem dwa pytania. Pierwsze to słychać takie głosy tutaj w tej naszej polskiej opinii, ale chyba nie tylko, o takiej autonomicznej pozycji Unii Europejskiej, czyli autonomii strategicznej Unii Europejskiej oraz autonomii strategicznej Rosji w kontekście, w takiej architekturze bezpieczeństwa ogólnoświatowego. No, wydaje się, że to jest według zaprojektowanego na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych. I czy to jest jak gdyby takie podejście, to jest, czy to jest realne? właśnie, czy to po prostu jest jakiś temat w tych właśnie propozycjach tej autonomii, a drugie to pan minister powiedział właśnie o tym, że warunkiem jest ta jedność Zachodu i tak się zastanawiam, czy właśnie to, że tutaj Niemcy zaczynają panować w Europie, czy to nie jest właśnie takie, jak gdyby, czy to nie jest taka konceptualizacja właśnie tej jedności, że to Niemcy będą stanowiły tam jedność i stąd właśnie takie ruchy Unii Europejskiej właśnie. No i jeżeli to jest, jak jest zrozumiałe to, co powiedziałem, to bardzo prosiłbym o komentarz. Bóg zapłaci.
Dziękujemy. Panie Macieju, pozdrawiamy. Panie ministrze, prosimy.
Tak, szczęść Boże. No, rzeczywiście te dwa pytania oddają istotę zagadnienia, o którym starałem się mówić. Koncepcja strategicznej autonomii, w kategoriach pewnej wizji politycznej nie może cieszyć się wsparciem polskiej polityki zagranicznej, dlatego że z natury swej zachodzić będzie niebezpieczeństwo, że doprowadzi ona do takiego posadowienia Europy, Unii Europejskiej, której dystans między od Stanów Zjednoczonych i Chin mógłby być porównywalny. A to w sposób oczywisty zagrażałoby spójności i jedności wspólnoty wolnego świata teraz, kiedy ona jest szczególnie potrzebna. Padają różne argumenty za tą strategiczną autonomią. W sytuacjach, wizjach dość skrajnych łączy się ją z armią europejską. Wspólną. No, powiedzmy sobie szczerze, zachodzi pytanie, czy tworzenie takiej wspólnej armii wzmocni wspólnotę transatlantycką. Obecnie, kiedy porozmawiamy z ekspertami, stan europejskich sił zbrojnych, jeśli spojrzymy na to kraj po kraju, jest daleki od czegokolwiek imponującego. Więc w takiej sytuacji z tych dalece niefunkcjonalnych i niedoskonałych sił zbrojnych poszczególnych państw Unii Europejskiej, no wystarczy zastanowić się, jak liczna, jak sprawna, jak dobrze wyposażona jest dzisiaj Bundeswehr. Nikt nie powie, że ten obraz jest pozytywny. Wystarczy przypomnieć sobie zaangażowanie militarne przed laty we Francji, w Libii, u schyłku rządów Kaddafiego, kiedy jeśli dobrze pamiętam, po dwóch dniach operacji zabrakło amunicji i trzeba było zwrócić się do Amerykanów. Więc w tej sytuacji tworzenie przykładowo ekstra armii unijnej jest po prostu nieporozumieniem. Dla innych ta autonomia strategiczna, jeśli chodzi o wymiar wojskowy, sprowadza się do tego, żeby na przykład sprzęt wojskowy Europejczycy kupowali w Europie. No powiedzmy sobie we Francji, czy w Niemczech. No ale co to faktycznie oznacza? No każde państwo, tak jak jest to w przypadku Polski, kiedy jest zagrożone, chce zakupić sprzęt jak najszybciej i jak najlepszej jakości. No, oznacza to, że w sytuacji, z którą mierzymy się dzisiaj, kiedy to bardzo widocznie jest to do uchwycenia, gdy chodzi na przykład o możliwości zakupu amunicji, tego nauczyła nas wojna na Ukrainie, borykamy się z faktem, że produkcja zbrojeniowa na świecie ma charakter pokojowy, a nie wojenny. W związku z tym, żeby cokolwiek kupić, trzeba długo czekać. W niektórych państwach, tak jak nam to się udało, na przykład można coś kupić w miarę szybko, jak w Korei Północnej. Jaki sens zatem miałoby takie świadome i celowe ograniczenie zakupów tak ważnych, egzystencjalnie ważnych rzeczy, jak broń i sprzęt wojskowy, tylko w samej Unii Europejskiej. A zatem, mówiąc wprost, z perspektywy interesów państwa polskiego, z perspektywy polskiej racji stanu, koncepcja umowy strategicznej autonomii nie jest wartością dodaną. Tak muszę na pana pytanie odpowiedzieć. I to oczywiście stanowi też odpowiedź na drugie pytanie o jedność Zachodu. Istnieją takie głosy, że jeśli Unia Europejska w tym wymiarze wojskowym będzie bardziej zjednoczona, to wspólnota transatlantycka będzie wspólnota wolnego świata, przepraszam, w tym oczywiście wspólnota transatlantycka będzie silniejsza. Oczywiście w kategoriach abstrakcyjnych można także stawiać. W pokoju seminaryjnym można by się na to nawet zgodzić. Ale gdyby spytać się o to żołnierzy, dowódców wojskowych, czy producentów sprzętu wojskowego, szczególnie także tych, którzy mają go kupić szybko i teraz, to widzimy w sposób jednoznaczny, że realizacja tej koncepcji w żaden sposób do jedności, a przez to siły Zachodu przyczynić się Zachodu, wolnego świata, nie może, w żaden sposób przyczynić się nie może.
11 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Państwo polskie w relacji do Europy i świata to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych. Serdecznie zapraszam kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze Dawidzie oraz szanownego pana ministra. Panie ministrze, pozwolę potraktować ten problem troszeczkę inaczej. Otóż...
A telefonuje?
Ja mówię Jerzy z Francji, tak. Otóż, panie ministrze, ja już kiedyś wspominałem, samo pojęcie Parlament Europejski jest pojęciem mylnym i który sugeruje stworzenie jednego państwa. W Unii Europejskiej państwa suwerennych pojęcie to nie powinno istnieć. Powinno być jakieś zgromadzenie, prawda, przedstawicieli państw członków Unii Europejskiej, ale nie parlament. A parlament myli i dlatego są te tendencje do stworzenia jednego państwa. Otóż, co mnie najbardziej dziwi, to mianowicie to, że ktoś po prostu buńczucznie sprzeciwia się twórcom Unii Europejskiej, państw suwerennych i chce zaaplikować coś, co jest jego przeciwieństwem. Bo dążenie tych państw, cóż stworzy? Stworzyłoby, warunkowo mówię, jakieś państwo na wzór ZSSR. Byłby to związek liberalno-lewicowych republik europejskich. To byłoby to. Niestety, albo stety, że są państwa, które się temu sprzeciwiają. I jeżeli będzie dalej ta tendencja dalej się rozwijała, do czego to doprowadzi? Do rozbicia Unii Europejskiej. Tak ja przewiduję, ponieważ są państwa, które absolutnie tego nie zaakceptują. Jedni pójdą za tym związkiem tego typu, a drudzy będą stanowić o Unii Europejskiej tej autentycznej, według zamysłu Schumana, prawdotwórców Unii Europejskiej. Tak to ja widzę i dziwię się bardzo, że są politycy, którzy to podzielają i którzy jakoś tak ślepo idą za tym, nie wiedząc, dokąd zmierzają. Ponadto mam jeszcze takie osobiste wrażenie, że jeśli czy w Polsce, czy w każdym innym państwie istnieją te tendencje, to znaczy, to są grupy polityczne, które nie widzą swojej przyszłości w swoim kraju, nie są zdolni rządzić w swoim kraju, dlatego zrzeszają się w Brukseli, by tworzyć taki twór, który jest bardzo niebezpieczny. I uważam, że może dojść, jeśli się nie opamiętają, do takiego rozłamu w Unii Europejskiej. A wynikiem tego wszystkiego, cóż to może być? No, musimy tu jednak powiedzieć i w kategoriach wiary. Odstępstwo od Pana Boga. Człowiek, który odchodzi od Pana Boga, sam sobie gotuje nieszczęście. A tego przykłady mamy. Pierwsza wojna, druga wojna światowa, które były wynikiem grzechów ludzkich. I tak się zdaje, a przecież mamy różne akceptacje antykulturowe, prawda, eutanazja, różne dziwaczne małżeństwa, uśmiercania dzieci. To jest przeciwko własnej kulturze i to prowadzi wszystko do tego, jeśli się nią opamiętają, no niestety dojdzie do rozłamu. A Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że Europa będzie albo chrześcijańska, albo jej wcale nie będzie. Szczęść Boże i życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy, panie Jerzy, pozdrawiamy. Panie mistrze, prosimy.
Szczęść Boże, dziękuję. Dziękuję za pańską analizę. Powiem szczerze, że ona jest bardzo wszechstronna, kompleksowa i no, z całością, odwołując się do historycznych analogii, trudno się nie zgodzić. Natomiast ja bym zatrzymał się może na tych dwóch kwestiach dotyczących obecnej kondycji Unii Europejskiej i ewentualnie wynikającej z tej kondycji przyszłości. Zacznijmy od takiego ogólnego, chyba oczywistego stwierdzenia, że nie było w dziejach żadnej Unii, która by rozpadła się dlatego, że zabrakło w niej silnego, stale powiększającego się komponentu centralizacyjnego. Raczej było odwrotnie. To nie brak centralizacji, ale nadmiar do upadków Unii się różnych przyczyniał. Mogę w tej kwestii polecić, myślę, bardzo taką instruktażową wręcz książkę mojego dobrego kolegi profesora Przemysława Żurawskiego, Welgraeckiego, który, no nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, właśnie w tytule już zawarł odpowiedź na pana pytanie, czy kwestię przez pana postawioną, jak upadały Unie. Zdaje się, to jest tytuł jego pracy. No, rzeczywiście, kiedy myślimy, no my o pewnych inklinacjach takich konserwatywno chrześcijańsko, czy nawet konserwatywno-liberalnych, to wiemy, że kiedy mówimy o tym, co spaja Europę, co spaja od ponad 2000 lat, jeśli możemy mówić o jakiejś tożsamości wspólnej europejskiej, no to oczywiście jest to chrześcijaństwo z jednej strony, filozofia grecka z drugiej, prawo rzymskie, czy dodałbym do tego taki republikański etos jeszcze wyprowadzany z Aten, czy starożytny Aten, czy starożytnego Rzymu. Jeśli przyjmiemy, że w genezie swej to jest to spoiwo, które łączy Europejczyków, to pytanie jest takie, dlaczego to spoiwo jest naszym europejskim spoiwem, niezależnie od tego, na ile dzisiaj ono jest silne i nas łączące. Ano, jest to nasze spoiwo, bo poznajemy je, przeżywamy w filtrze naszych kultur narodowych. Tego wszystkiego, tego dziedzictwa uczymy się przeżywamy przez nasze europejskie kultury narodowe. I teraz to, o czym pan mówi, to po prostu zastąpienie tych kultur narodowych, tak jak one były postrzegane przez ojców założycieli europejskiej współpracy i integracji, zastąpienie ich ideologią, która nie ma wspólnego zakorzenienia w Europie. Jest to, o czym pan mówił, no, pewien ideologiczny zlepek, który dzisiaj nazywamy wartościami europejskimi. No może nie my, ale ten mainstream. I pytanie pojawia się takie, czy jest on w stanie jednoczyć europejskie społeczeństwa narodowe. No, sądzę, że i pan, i ja jesteśmy sceptykami w tej kwestii, bo nie ma takiego przykładu w historii, żeby coś takiego mogło powstać i trwać, i przetrwać. No, nasuwa się oczywiście skojarzenie ze Stanami Zjednoczonymi. Ale trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone powstały na początku swego istnienia jako emanacja brytyjskiej kultury, brytyjskiego ustroju, brytyjskiego systemu prawa i dopiero potem w sposób ewolucyjny taki fundament zarówno wartości, jak i instytucji, na którym opierało się to państwo federalne, ale na początku jednorodne pod względem kultury i instytucji, w wyniku ewolucji i organicznych przemian nabierało bardziej wielokulturowego charakteru. Ale to nie wielokulturowość zbudowała na samym początku Stany Zjednoczone, tylko ta brytyjska tradycja. Więc tutaj analogii w stosunku do tego, o czym możemy mówić w przypadku dzisiejszej Unii Europejskiej, nie ma. Ale dzisiaj także w pierwszej ćwierci, u schyłku pierwszej ćwierci XXI wieku każdy, kto odwiedzał Stany Zjednoczone i Unię Europejską, wie, że Nebraska to nie Hiszpania, a Północna Karolina to nie Dania. Te Stany mają z sobą dużo, dużo więcej, zawsze miały nieporównywalnie więcej wspólnego niż te dwa europejskie państwa, czy każde inne europejskie państwa. I po prostu tyle. Jeśli natomiast pan mówi o tych wielkich przemianach wartości i obyczajów, to sądzę, że ta, w tym wartości religijnych, chrześcijańskich, to pańska troska może zostać wsparta, co w literaturze konserwatywnej nieraz podnoszono w różnych okresach tych analiz, może zostać wsparta historią Imperium Rzymskiego. To sprawa jest zupełnie, zupełnie jasna. Silna struktura społeczna, silny komponent aksjologiczny jest absolutnie konieczny do przetrwania każdej instytucji publicznej, w tym oczywiście instytucji państwa.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Państwo polskie w relacji do Europy i świata to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam, witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora. Ja mam takie pytanie.
My również panią serdecznie witamy. Możemy poznać pani imię.
Dziękuję. Emilia.
Bardzo się cieszę. Prosimy.
Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Proste i chciałabym usłyszeć taką wyczerpującą odpowiedź. skoro jesteśmy takim chłopcem do bicia, według mnie, w Unii Europejskiej, same zakazy, nakazy, Unia Europejska stale jakieś stawia kamienie milowe. Czy my musimy być w tej Unii Europejskiej? Jakbyśmy zrezygnowali, może się mylę, proszę mi to wytłumaczyć. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, jakoś sobie dają radę. Może jakbyśmy byli sami sobą, bylibyśmy niezależni od Unii, a tak to stale jesteśmy po prostu jak chłopiec do bicia. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Teraz pan Tusk mówi, że jak na drugi dzień miał przywieźć te pieniądze z KPO. Ja uważam, że za te srebrniki judaszowe sprzedawać wolność, suwerenność ojczyzny, to się nie godzi. Dziękuję bardzo. Proszę, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Panie Emilio, panie ministrze, prosimy.
Szczęść Boże. Proszę pani, pani rozgoryczenie jest w części uzasadnione i podzielane przez wiele osób. Niemniej jednak należy pamiętać, że ani ten przyszły polski rząd, ani jeszcze ten obecny, ani w przewidywalnej przyszłości jeszcze pewno i kolejny rząd nie będzie rozważał wystąpienia Polski z Unii Europejskiej z bardzo prostej, podstawowej przyczyny, że według wszelkich badań przytłaczająca większość Polaków widzi swoją przyszłość w Unii Europejskiej, co wcale nie znaczy, że ta przytłaczająca większość jest wolna od rozgoryczenia w tej czy innej sprawie łączonej z polityką współczesnej Unii, wręcz z zasadniczą troską o przyszłość naszej suwerenności, troską, którą pani także prezentuje. Więc ten dylemat sprowadza się do tego, że z wielu względów, także historycznych, także geopolitycznych, bardzo znacząca część, oczywiście istotna większość polskiego społeczeństwa widzi nasze miejsce w Unii Europejskiej. Z drugiej strony zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiejsza Unia w sposób, no już niestety coraz bardziej dynamiczny, zaczyna odbiegać od Unii, do której mocą woli znów istotnej większości polskiego społeczeństwa w 2004 roku dołączyliśmy, by wskazać na to, że ta większość dzisiaj nie godzi się na taką dynamikę, która zmierza do federalizacji, a jak wcześniej mówiłem, nie tylko federalizacji Unii Europejskiej, ale dominacji w niej jednego najsilniejszego państwa, mianowicie Niemiec, że na to się nie godzi, świadczy wynik, no, stanowiący powód do goryczy dla nas Polaków, wynik głosowania w Parlamencie Europejskim wczoraj polskich europarlamentarzystów. Bo przecież większość spektrum politycznego opowiedziała się przeciwko raportowi komisji do spraw tych konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Oczywiście my, szczególnie po stronie naszej rządowej, po stronie tych, których rząd przede wszystkim tej ustępującej, tej byłej większości parlamentarnej, mamy zasadnicze powody, by zakładać, że taki wynik głosowania naszych politycznych oponentów był przejawem, mógł być przejawem taktyki politycznej, czy wręcz pewnego rodzaju politycznej hipokryzji. Niemniej jednak to, że oni tak głosowali przeciwko tym zmianom, wskazuje, że muszą liczyć się z nastrojami społecznymi, tutaj politycznymi Polaków w tej kwestii. A więc problem, który pani zarysowała, podniosła, sprowadza się do rzeczy następującej. Większość społeczeństwa polskiego zdecydowana chce być w Unii, ale nie chce, żeby ta Unia rozwijała się w kierunku, o którym mówimy, a więc federalizacji, a faktycznie dominacji jednego państwa unijnego, czyli Niemiec, a więc nie godzi się na scenariusz, w którym państwo polskie będzie traciło, a ostatecznie utraci swoją suwerenność w Unii Europejskiej.
Dziękujemy. Na zegarach 22:34. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Dziękujemy.
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam pana profesora, ojca prowadzącego, Krystyna Lubyna.
Witamy, ja pani Krystyno.
Tak króciutko chciałam spytać pana profesora o taką myśl, że ten Goliat Unii Europejskiej służący na wiadomo jakim celu nie jest ukrytą albo jawną walką z naszym Bogiem, naszą wiarą, antropologią, naszą filozofią personalistyczną, że jesteśmy tylko stworzeniem, a nie bogami, w relacji do Stwórcy, tę naukę świętego Jana Pawła II, walczącą z tą etyką katolicką, której nauka uczy nas prawego sumienia, odpowiedzialności, że jesteśmy podmiotem, osobą przez małe o, w relacji do Boga, osoba z dużej litery, że mamy żyć w miłości, rozumności i odpowiedzialności i kształtowaniu własnych małych rodzin, wspólnoty, we wspólnocie, w dążeniu do życia wiecznego, że jesteśmy tylko pielgrzymami i mamy to zostawić przyszłym pokoleniom właśnie w tej wierze katolickiej, rzymskokatolickiej. Przez 1000 lat stale zmagaliśmy się z tym problemem, więc myślę, że Maryja Królowa Polska, do której bardzo się odnosimy, zarzucali nam emocjonalizm. Pamiętam, prymas Wyszyński błogosławiony walczył o to, że to nie jest emocjonalizm, prawda, że to jest po prostu żywa osoba, która nas prowadzi do Boga, jedyna. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, pani Krystyno, panie ministrze.
Cóż, szczęść Boże. Pani Krystyno, pani była uprzejma poruszyć kwestie absolutnie zasadnicze dla naszej ludzkiej kondycji, dla naszej dzisiejszej cywilizacji i dla nas samych przede wszystkim jako ludzi wierzących i wychowanych w wierze katolickiej. Jak zachować się w sytuacji, którą pani zarysowała, pozostając wiernym sobie, ale sobie, swojemu sumieniu, to nie tylko sobie, swojemu sumieniu, ale także Panu Bogu, Absolutowi, z którego czerpiemy naszą całą moralną osobowość w świecie, który, no jak pani zaznaczyła, w tym zmieniającym się świecie, w którym kształtowaniu tej osobowości po prostu nie sprzyja. Odpowiedź ma wymiar oczywiście dużo głębszy niż tylko polityczny. Patrząc na to z perspektywy społecznej czy antropologicznej, problem nie sprowadza się tylko do samej Unii Europejskiej. My oczywiście, analizując naszą kondycję, traktujemy słusznie dzisiejszą Polskę czy dzisiejszą Unię Europejską jako najbardziej naturalny, najbardziej uzasadniony punkt odniesienia. Myślę, że pani odpowiedź na to pytanie, zakładam, że osoby świeckiej, jest równie dobra jak moja, no ale pani mnie zachęca do podzielenia się moją próbą, no, zmierzenia się z tym dylematem. Myślę, że trzeba zostać wiernym sobie, swoim przekonaniom. Te przekonania nie powinny być ograniczone tylko do naszego najbardziej nawet pełnego wigoru dialogu wewnętrznego, ale także w sposób konieczny do dawania świadectwa o tym w naszym życiu społecznym, tu i teraz, bo tu my, katolicy, wiemy, że za sprawą społeczności, za sprawą opatrzności, tu się znaleźliśmy i alternatywy do tego nie ma. Jeśli chcemy być sobą, to tylko tu i teraz w tym życiu doczesnym, tak jak ja to widzę. No a jak będziemy tutaj wierni sobie, będziemy dawać świadectwo naszej wiary, a przez to naszej tożsamości, tu gdzie jesteśmy, to nasza wiara bez wątpienia pozwala nam liczyć na Boże wsparcie w tym. I do tego, myślę, wszystko się sprowadza. Jeśli tak się zdarzy, że będzie nas coraz więcej, a nie coraz mniej, to mamy wszelkie powody do optymizmu. Dziękuję.
Dziękujemy. 22:42 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Państwo polskie w relacji do Europy i świata. Naszym gościem pan profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Jarosław z Wejherowa na Kaszubach.
Bardzo
na tych Kaszubach, które Niemcy zawsze mieli na oku. Od ponad 1000 i wcześniej lat. Czy to nie jest tak, że my ciągle zmagamy się z owym żywiołem niemieckim, którego my, jako Polacy, jesteśmy wyrzutem sumienia. Jako, że nie mamy takich, w cudzysłowie, dokonań w historii dawnej, tej jeszcze przedwiecznej, a nawet i tej współczesnej, i nawet tej dzisiejszej, która odchodzi od wszelkich zasad moralnych, etycznych. Pan profesor, przepraszam, nie przywitałem jeszcze pana profesora, ojca zacnego, które przytoczył pan profesor nawet o tak zwanym sumieniu. Sumienia się nie nabywa. Sumienie się wychowuje. Sumienie się kształtuje. A my Polacy mamy szczególną atencję właśnie do tych przymiotów, do wiary, do sumienia, do przyzwoitości, bo jesteśmy Słowianami. Tamta rasa nigdy nas nie rozumiała. Dlatego ich przywódcy, wcześniejsi i późniejsi, łącznie z Bismarckiem, łącznie z Hitlerem, mieli jasny cel w stosunku do Polaków. Wybić, wytępić, bo oni pozbawieni kultury pod surowym, konsekwentnym i sprawiedliwym kierownictwem narodu niemieckiego, to Polacy będą pomagać przy stwarzaniu wieczystych wartości kulturalnych, mianowicie przy wznoszeniu pomników i wielkich budowli. Co do tych ostatnich, niejednokrotnie umożliwią ich powstanie, dostarczając konieczną ilość siły roboczej. Czy o to chodzi obecnie? Prawdopodobnie. Tym bardziej powiedziano, że polscy parlamentarzyści tam byli i zagłosowali tak czy inaczej. Czy naprawdę to byli polscy? A co z tymi tak zwanymi parlamentarzystami, którzy się wstrzymali w ilości ponad 40 osób? Czy oni nie wiedzieli, o czym mowa? Czy oni zostali wyrwani ze snu głębokiego? Kazano im głosować? Czy to jest metoda przyzwoitego, uczciwego człowieka? Polaka, Europejczyka? O tak bogatej cywilizacji, kulturze? To są hachmęciarze, można powiedzieć. Ja powtarzam za pewnym publicystą właśnie. No niestety, wytworzyliśmy w sobie taki ustrój, że już nie wiemy, komu Polacy mają służyć. Odeszliśmy od wiary. Odeszliśmy od naszej odwiecznej metody sprawowania władzy. Poprzez obiory, każdy na swojej ziemi, każdy w swoim powiecie, szuka człowieka, którego zna. Tymczasem zostają rozsyłani po Polsce, jak w ostatnich wyborach, na modłę komisarzy partyjnych, żeby dopilnowali terenu, a to w Kielcach, a to w Przemyślu, a to na Pomorzu. To nie jest metoda na ustrój, szanowni państwo. To jest metoda na unicestwienie. Musimy wrócić do demokracji, prawdziwej, oddolnej, rzetelnej demokracji. Jako reprezentanci naszej ziemi, mojej ziemi, pana profesora, ojca, tam skąd pochodzimy, że mamy ich pod ręką, spotykamy ich na spacerze, w kościele, na zakupach i możemy im w każdej chwili spojrzeć w oczy, a oni nam. W przeciwnym razie są to ludzie znikąd i potem wystawieni do parlamentu, europarlamentu, robią to, co chcemy. To przecież Polska ma tradycję parlamentaryzmu już ponad 550 lat. To Polska jest wynalazcą, w cudzysłowie, tej metody, tego modus operandi. To w Polsce były sejmiki pierwsze, wiece, potem sejm i tak dalej. I my sobie z tym do dziś nie możemy poradzić. Musimy scedować naszą władzę, nasz wybór na partie, które są tylko organizacjami prywatnymi. Jeżeli wrócimy do prawdziwej, oddolnej demokracji, znajdziemy odpowiednie osoby, przyzwoite, wykształcone, rozumiejące etos Polaka, chrześcijanina, będzie dobrze. Tym bardziej zbliża się teraz święto Chrystusa Króla i to jest nasz władca jedyny. Będziemy mogli się modlić do Niego, prosić Go o przebaczenie, żeśmy tak niegodziwie postępowali, nie umieliśmy sobie zorganizować życia politycznego, cedując je na organizacje stricte prywatne, bo partie to są organizacje prywatne. Kilka osób się schodzi, rejestruje, nie dają do budżetu złotówki, dysponują całym budżetem. To ludzie w pocie czoła wypracowują w budżetach, dla budżetu właśnie w swoich ziemiach środki i oddają, co dostają. Cieszą się, jeżeli dostanie subwencji 20 milionów. A oddaje średnio, licząc w skali budżetu na ilość powiatu, ponad 314 miasta na prawach powiatu, ponad miliard każdy oddaje. I to jest nasz, po prostu nasze nieszczęście. Czy Polacy się jeszcze zorganizują na tyle, że będą mogli stanowić o swojej suwerenności? To będzie bardzo trudne, bo Niemcy mają plan swój odwieczny i realizują go z żelazną konsekwencją. Nam potrzeba króla i tego w niebie, i tego na ziemi. Jeżeli obierzemy sobie iście królewską postać, osobę odpowiedzialną, rozpoznaną, będzie dobrze. Jeżeli będziemy krążyć we mgle partyjnych koligacji, Polska obecnie przedstawia się niczym rozbicie dzielnicowe. Każda partia w Sejmie, tak zwanym, bo to nie jest Sejm, to jest Izba Niższa, skłóceni, nalatują na siebie, ubliżają sobie, czy to w komisjach, mieliśmy okazję wczoraj obejrzeć, do również łącznie do wezwania policji. To już nie jest parlament. To już nie jest parlamentarny.
Panie Jarosławie.
Panie Boże, miej Polskę w swojej opiece. Polsko, to się z Tobą stało. Czy chcesz, żeby bolało? Wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie ministrze.
Tak. Szczęść Boże. Bardzo, bardzo dziękuję Panu za podniesienie. No, wielu kwestii, które w rzeczy samej no, stanowią jedną dość kompleksową całość, bo pewnym namyśle. Trudno mi się odnieść do nich wszystkich w sposób tak kompleksowy, jak to pan uczynił. Powiem zatem o kilku sprawach, w których no, trudno się z panem nie zgodzić. No, jeśli chodzi o standardy debaty sejmowej, czy to w komisjach, czy na sali plenarnej, rzeczywiście jest tutaj coraz gorzej. I powiem szczerze, że należy się zastanawiać, dlaczego tak jest. Przyczyn jest na pewno dużo, także tych kulturowych, gdzie powiedzmy sobie, także poza parlamentem rozrywka, a jest to zjawisko cywilizacyjne, sądzę, zastępuje kulturę. No i taka sytuacja może też mieć miejsce niestety w parlamencie. Są też inne przyczyny. No, państwo musieli zauważyć, że w kampanii wyborczej było dużo, tej ostatniej, dużo emocji. Wypowiadano czy wykrzykiwano bardzo dużo słów, ale po jednej stronie no, w sposób radykalny odczuliśmy deficyt konkretnego programu politycznego. No, w takiej sytuacji spór na programy na wizję, na Polski, na rozwiązywanie konkretnych problemów naszej codzienności i przyszłości, już brakuje miejsca. No, wynika to także z tego, że tak jak pan wskazał, autorytetów jest coraz mniej w życiu publicznym, niestety, ale ja bym dodał, że nawet jak jest ich coraz mniej, to one są w sposób ostentacyjny w coraz mniejszym stopniu szanowane. Raz, gdy idzie o historię naszej demokracji, czy zakorzenienie tej demokracji w naszej historii, no to oczywiście, no to pełna zgoda. Była to także, trzeba pamiętać, w czasach, o których pan mówił, demokracja taka, do której pan nawiązywał. Oczywiście ona dotyczyła w najlepszym razie, no zależnie od części Polski, większej czy mniejszej ilości statystycznie ówczesnych mieszkańców Polski, Polaków. No, statystycznie było 10%, no, gdzie niegdzie nawet historycy twierdzą 50, ale zależnie od dzielnicy. Ale to oznaczało, że rzeczywiście ta demokracja lokalna, której walory pan przedstawiał, miała swoje dobre pierwowzory. Dlatego powiem szczerze, sądzę, że nie jestem osamotniony, kiedy słyszę w dyskursie europejskim, że jesteśmy państwem nowej demokracji, czy państwa naszego regionu są państwami nowej demokracji. Mój Boże, to nic bardziej fałszywego. Jeden z moich ulubionych myślicieli politycznych, Alexis de Tocqueville, w wieku XIX, w pierwszej połowie, autor co bądź niezwykle wybitnej książki o demokracji w Ameryce, no, książki, którą no, przeciętny student filozofii politycznej czy politologii zna, no to ten autor jeszcze sporo pisał tylko nie w takich zwartych formach, o demokracji europejskiej i pisał rzeczy dla nas oczywiste, ale dzisiaj może skłaniające szczególnie do myślenia, bo on pisał, że w Europie tylko trzy państwa oparły się, jego zdaniem, absolutyzmowi i w sposób taki gładki, przepraszam za tyle odniesień historycznych, ale myślę, że w świetle tego, co pan mówił, to warto o tym wspomnieć. On pisał, że z tak zwanej monarchii stanowej trzy państwa wyszły bez problemów, przeszły do takich form antyabsolutystycznych z komponentem demokratycznym. Anglia, Polska i Węgry, jak napisał. A wszystkie pozostałe przeszły i dobrze się czuły w monarchii absolutnej. No to jest ten okres, o którym pan też mówił, prawda? Teraz już, jeśli chcemy dalej snuć taką refleksję, to tylko na marginesie powiem. On to pisał w XIX wieku. Anglia, Polska i i Węgry. No, które kraje największe kłopoty z Unią Europejską miały, czy nadal mają? No właśnie te trzy wymienione. A pozostałe, jakby Tocqueville powiedział, to są te o głębokim doświadczeniu monarchii absolutnej. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, bo pan sporo mówił o tych relacjach polsko-niemieckich w sposób pełen goryczy, a powiem od siebie, goryczy uzasadnionej. Trochę nie rozumiem tego sformułowania, że nie wiem, na ile ono było sarkastyczne, a na ile opisem rzeczywistości, tak jak pan ją postrzega, że Polska czy Polacy są wyrzutem sumienia Niemiec. No, tu rzecz jest złożona i powiem, że mnie ona w jakiś sposób fascynuje, także w kontekście tej noty dyplomatycznej, którą podpisałem do rządu Niemiec z wnioskiem o najpierw dialog, a potem dokonanie wypłaty reparacji. Stanowisko Niemiec jest takie, rządu niemieckiego, bardzo, jakby bym powiedział, stanowcze, ortodoksyjne i niezmienne. Niemcy uznają oświadczeniami swoich demokratycznie wybranych przywódców, że ponoszą niekwestionowaną moralną odpowiedzialność za szkody i krzywdy wyrządzone Polsce w czasie agresji niemieckiej okupacji w II wojnie światowej. Niemniej jednak wszystkie roszczenia nie mają, ich zdaniem, podstaw prawnych. Ale chciałem zatrzymać się na tym wyrzucie sumienia, o którym pan był uprzejmy mówić. I doszedłem do takiego też smutnego wniosku, że te wyrzuty sumienia, czy ta moralna odpowiedzialność podkreślana przez niemieckich polityków w sposób, oczywisty, czasem nawet taki ostentacyjny. Ona ma miejsce, podkreślanie jej ma miejsce po tej stronie Odry i Nysy, kiedy politycy niemieccy przyjeżdżają do Polski, starają się, by polska opinia publiczna nie miała co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast nie wiem jak pan, ale ja nie przypominam sobie równie częstych i stanowczych zapewnień o niemieckiej winie wobec Polski i moralnej odpowiedzialności po tamtej stronie Odry i Nysy. W dyskursie wewnątrz niemieckim praktycznie ta kwestia jest nieobecna. My zrobiliśmy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zlecił takie badania razem z renomowaną firmą badania opinii publicznej niemiecką i wiedza Niemców o tym, co się działo w Polsce o ich sprawstwie tutaj w czasie okupacji jest naprawdę znikoma. A to, że w dyskursie niemieckim to jest zapewnienia o niemieckiej winie i moralnej odpowiedzialności są radykalnie rzadziej spotykane niż wtedy, kiedy Niemcy, ich przywódcy przyjeżdżają do Polski. Świadczy najlepiej o tym fakt, że przyglądałem się temu starannie, 1 września tego roku oczywiście doszło do przypomnienia o agresji na Polskę, ale na poziomie minister spraw zagranicznych. Natomiast kanclerz Scholz w ogóle nie ustosunkował się do tej rocznicy nawet jednym tweetem, nie tylko nieosobistym, ale nawet tweetem urzędu kanclerskiego.
Na zegarach 2:02 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dziś poświęcony tematyce państwa polskiego w relacji do Europy i świata. A naszym gościem, przypomnijmy, jest pan profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych. Bardzo proszę, halo. Halo, prosimy. Tak? Prosimy.
Słucham.
Tak, słuchamy. Jest pani na antenie.
Aha, dziękuję bardzo. Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem zaszczycona, że słucham samego pana ministra Raua, który jest dla mnie wielkim autorytetem i wypowiada się zwięźle i konkretnie. I chciałam się pana ministra zapytać, jak widzi ewentualne zjednoczenie Europy pod przywództwem Niemiec i jaki byłby los takiego tworu, biorąc pod uwagę historycznie chyba święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, które się rozpadło, następnie inwazję Napoleona, też zjednoczeniowe zapędy co do losu Europy. Hitler tak samo chciał zjednoczyć pod swoją władzą terytorium nasze i to się znowu powtarza to samo. Czy gdyby ten czarny scenariusz sprawdził się i urealnił, czy tak samo to by się rozpadło, jak pan minister przewiduje i sądzi. To tyle mam.
A kto zadawał pytanie?
Bardzo dziękuję za odpowiedź ewentualną.
A możemy poznać pani imię?
Ja mam na imię Danuta, pochodzę z Wielkopolski obecnie, a urodziłam się na Dolnym Śląsku. Jestem tak zwaną Niederschlesierin, tak? Jakoś tak to po niemiecku brzmi. No i nasi sąsiedzi Niemcy do mojej mamy mówili, że te wszystkie okropności o powstaniu warszawskim, które moja mama przeżyła, to jest nieprawda, ponieważ Hitler im tego nie mówił. I to się potwierdza to, co mówił przed chwilą pan profesor, że świadomość społeczeństwa niemieckiego na temat przebiegu II wojny światowej i okrucieństw na naszych ziemiach tam jest znikome. Może również na skutek tego, o czym wspomniałem. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Pozdrawiamy pani Danuto. Serdecznie dziękujemy za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu, panie ministrze.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo pani Danuto za te niezasłużone komplementy. No, powiem szczerze, że trochę mnie pani onieśmieliła, ale to już zostawmy moje odczucia w tej kwestii. No, rozumiem, że pani się nazwała tą diese Niederschlesieninnen jako no, dość prześmiewczo, jak rozumiem. No wie pani, takim dolnoślązakiem to poniekąd ja też jestem, bo pierwsze 3 lata mego życia spędziłem w Lądku i w Kudowie, dosłownie pierwsze 3, dlatego że no tak się stało. No, praktycznie moi rodzice tam wtedy byli przesiedleni niezgodnie ze swoją wolą, ale to już Inna historia. Teraz myślę, że podając te historyczne przykłady, niezwykle trafne dla naszych dzisiejszych rozważań, pani już sama odpowiedziała na pytanie, które pani zadała, to znaczy, jak mamy sobie wyobrażać tą pani bezpośrednio rzecz ujęła, przez Niemcy zjednoczoną i przez Niemcy zdominowaną Europę. Pani wskazała na te doświadczenia różnych europejskich podmiotów, czy to niemieckich, czy francuskich, których wspólnym mianownikiem było to, że nie udało im się tej Europy zjednoczyć pod swoją, zhegemonizować Europy, prawda? W sposób bardziej czy mniej brutalny, czy teraz możemy zapytać się, dlaczego tak jest, bo z tego, co pani powiedziała, z tego zestawienia, jasno wynika, że moment, kiedy dochodzi do takiej próby, to jest już to początek rozpadu tego projektu, prawda? Żaden z tych projektów się przecież dzięki Bogu nie udał. Dlaczego tak jest? Myślę, że to odpowiedź jest dosyć prosta. Tutaj niestety historia nie jest nauczycielką życia w tej kwestii, więc taka próba na naszych oczach jest znów w innej formule, bezkrwawej, dużo mniej brutalnej, niebrutalnej, podejmowana. Ale jeszcze raz, dlaczego tak jest? Dwie rzeczy przychodzą mi tu w sumie jednorodne na myśl. Taki ten bardzo znany filozof niemiecki Jürgen Habermas, jeśli dobrze pamiętam, ujął to tak, że Niemcy, gdyby liczyły sobie, on to wtedy mówił, kiedy one razem jeszcze podzielone, chyba liczyły około 70 milionów, powiedział tak, że gdyby Niemcy liczyły 7 milionów jako naród europejski, nie byłoby żadnego problemu. Gdyby liczyły 140 milionów, zdominowałyby Europę bez trudu. Mamy te 70 milionów wtedy i stąd te intelektualne i inne miotanie się. A ktoś z Amerykanów, nawet nie wiem, czy nie Henry Kissinger, powiedział chyba tak, jeśli mnie pamięć nie myli, a jeśli coś pomyliłem, to proszę mi wybaczyć, ale tenor jest ten sam tego określenia. Powiedział, że Niemcy są za duże na Europę i za małe na świat. I może to jest ta odpowiedź, dlaczego próbują ją jednoczyć, czy zapewnić jej przywództwo, mimo że tych chętnych na ich przywództwo tak autentycznie w Europie nie ma. To zjawisko, myślę, bardzo trafnie, choć kiedyś w sposób taki wyszydzany, już chyba ze 20 lat temu, pan premier Jarosław Kaczyński określił wtedy, zdaje się, Unię jako takie szczudła dla Niemiec, chyba wtedy Niemiec i Francji, ale przede wszystkim dla Niemiec. To jest coś, co w tym wymiarze światowym, o którym mówił Kissinger, Niemcy no, chcą być po prostu większe i silniejsze. I tak naprawdę, kiedy mówimy o strategicznej autonomii i tych innych sprawach, którymi dzisiejszego wieczoru się zajmujemy, to ta kwestia no właśnie do tego się sprowadza.
Dziękujemy. 12 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Grzegorz z Warszawy.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, ja chciałem zadać krótkie takie pytanie. Jak pan minister widzi sytuację między Niemcami a Ukrainą? Bo obserwując jako zwykły zjadacz chleba, dochodzę do wniosku, że ta nasza pomoc, no są pewne symptomy, prawda, że zaczyna wychodzić nam bokiem. I obawiam się, żeby no, w jakiejś tam niedalekiej przyszłości 5-10 lat, tym bardziej, że zaczyna się mówić i że za mniej więcej tam 7-8-10 lat Ukraina będzie w tej tak zwanej Unii. W związku z tym ja mam pewne obawy, czy tu my sobie nie gotujemy po prostu piekła, które nastąpi, a wywołają to Niemcy i Ukraińcy, którzy staną przeciwko nam. To jest na 100% pewne. Przecież pamiętam sprzed 3-5 lat, gdzie któryś tam z tych Ukraińców mówi, że 13 powiatów, a jeszcze jeden się nawet odważył powiedzieć, że nawet pod Kraków to należy się Ukrainie. W związku z tym ja to tak patrzę bardzo sceptycznie na to wszystko. To wszystko dziękuję, panie ministrze. Jakby pan był łaskaw, proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Grzegorzu. Serdecznie pozdrawiamy, panie ministrze.
Tak, szczęść Boże. No, rzeczywiście pytanie w pewnych aspektach jest łatwe, w innych jest trudniejsze, ale będę się starał na nie odpowiedzieć. Powiedzmy sobie tak, nasza pomoc Ukrainie, gdy chodzi no, o wszelką pomoc, ale począwszy od sprzętu wojskowego poprzez pomoc, no oczywiście polityczną po agresji, tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej z 22 roku, pomoc humanitarna dla Ukraińców na miejscu, tych uchodźców wojennych przecież, no była, jeśli chodzi o ten wymiar militarny i polityczny, po części gospodarczy w naszym interesie narodowym, bo powiedzmy sobie szczerze, to Polska dawała przykład pomocy dla Ukrainy i mobilizowała no, tych ze Stanami Zjednoczonymi na czele, którzy później tą pomoc stosunkowo skutecznie świadczyli. Pamiętamy przecież no, tą naszą koalicję czołgową, samolotową, nasze zdecydowanie z marca 22 roku, czego nie do końca, no jakby to powiedzieć, co nie do końca rozumieli nasi amerykańscy sojusznicy, prawda, ten zapowiedź, że jesteśmy gotowi przekazać nasze MIGi do bazy w Ramstadt i tak dalej, i tak dalej. Ale to robiliśmy w najbardziej podstawowym polskim interesie narodowym, dlatego że inaczej, gdyby ten plan się powiódł, no to byśmy mieli tą agresywną, tą rosyjskie siły zbrojne, państwa, które chce prowadzić imperialną politykę wymierzoną w państwa naszego regionu, byśmy już mieli na dzisiejszej polsko-ukraińskiej granicy, no bo przecież ta pomoc niemiecka, ile tam 5000 hełmów, niewiele by tutaj zmieniła, praktycznie nic. I teraz to powiedziawszy, to jest a propos tej pomocy, którą świadczyliśmy. Teraz na ile wychodzi ona nam bokiem? Jak pan to ujął? No, trzeba spojrzeć na to z perspektywy i Niemiec, i Ukrainy, moim zdaniem. Z perspektywy Ukrainy to ja bym spojrzał na to tak. Ukraińcy liczyli na postęp w swoich staraniach o członkostwo w NATO, nie wchodząc w szczegóły, w czasie szczytu NATO w Wilnie na początku lipca tego roku. I cóż się stało? I praktycznie ich rachuby okazały się płonne. W jaki sposób przypisują to chyba, tą jedność w tej kwestii? No, oczywiście wszystkim członkom NATO, ale może przede wszystkim i Stanom Zjednoczonym. Trudno spekulować. Byłem na tym szczycie, widziałem, że delegacja ukraińska była tu mocno rozgoryczona. I później przychodzi ten zwrot w kierunku Niemiec, który jest też, no i właśnie, to może pan to ująć, no, jako drogę do wychodzenia na wsparcia dla Ukrainy bociem, chociaż z tym się nie zgadzam, ale dochodzi do tego, że Ukraińcy zwracają się do Niemiec w przekonaniu, a w tym przekonaniu ich utrzymują dynamicznie, świadomie i celowo dyplomaci niemieccy, łącznie z panią minister Baerbock i kanclerzem Scholzem, że należy liczyć się z rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych pod koniec tego roku. No, pamiętamy, że to była rzeczywiście nasza inicjatywa prezydenta Dudy, żeby taką ścieżkę Ukraińcom zaoferować. Ukraińcy jednak uznają, że to jest dzieło tego najsilniejszego państwa unijnego, które ma najwięcej do powiedzenia w tej kwestii, a zatem Niemiec. Teraz na co liczą Niemcy? No, przede wszystkim na udział w korzystny dla siebie, to zrozumiałe, udział w odbudowie Ukrainy. Kiedy odbudowa Ukrainy może mieć miejsce? No realistycznie pod bombami nikt nie będzie inwestował. Więc trzeba się liczyć z tym, że ta pomoc będzie intensywna, kiedy dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni czy rozejmu na Ukrainie. I rzeczywiście wiele wskazuje na to, że coraz więcej państw skłania się do takiego rozwiązania, by to Ukrainie sugerować. To zapewne jest już sugerowane w różnych rządowych gabinetach Zachodu. Teraz jeśli tak jest, no to ten proces zawieszania broni czy rozejmu, no oczywiście będzie stopniowo przywracał Rosję, wspólnot, powiedzmy, Zachodowi jako partner polityczny czy gospodarczy. A więc będzie to prowadziło do sytuacji trochę podobnej do tej, chociaż jeszcze nie całkowicie takiej samej, jak przed pełnoskalową agresją na Ukrainę. I teraz powiedzmy sobie z naszej perspektywy, gdzie tkwi pewien strategiczny błąd Ukraińców. I z czego on wynika? Wynika z rzeczy takiej dość oczywistej, że kiedy ktoś jest zepchnięty do narożnika, nie jest do końca w stanie dokonywać wyrafinowanych strategicznych analiz. Bez wątpienia Ukraińcy znajdują się w takim narożniku, zwłaszcza teraz, kiedy wybuchł konflikt, możliwe, że bardzo niebezpieczny w swych konsekwencjach w Ziemi Świętej, czy szerzej na Bliskim Wschodzie. Dlaczego jeszcze Ukraińcy zdecydowali się na taki manewr proniemiecki? No, mówiąc wprost, czy jest to w ich interesie? Z jakiej strony? Na pewno, bo stawiają na najsilniejsze państwo w Unii. Czy jest to nowe w najkrótszej historii? No nie, no bo pamiętamy, że prezydent Poroszenko stawiał zdecydowanie na jakieś zbliżenie z Niemcami. Tylko jak ja tłumaczę naszym partnerom ukraińskim, łącznie z moim kolegą, ministrem spraw zagranicznych, już od jakiegoś czasu, i on się na to zgadza. To, że strategiczny błąd takiego myślenia stawiamy na Niemców, a nie na Polskę. Strategiczny błąd sprowadza się do tego, że jak mu mówię, kiedy w przyszłości Niemcom przyjdzie wybierać między Ukrainą a Rosją, zawsze wybiorą Rosję. A kiedy przyjdzie wybierać Polskę między Ukrainą a Rosją, to bądź pewien, że wybierzemy Ukrainę. I co? No i mego argumentu nikt nie zakwestionował. No i wracając do pana refleksji, taki jest dzisiaj stan gry.
Panie ministrze, serdecznie dziękujemy za ten czas naszego dzisiejszego spotkania. To już 25 minut po godzinie 23. Poprosimy o słowo podsumowania tych treści, które dzisiaj zostały wyartykułowane, za które bardzo serdecznie dziękujemy, panie ministrze.
Ja bardzo serdecznie dziękuję i powiem, że nie jest łatwo podsumować naszą wielowątkową, ale nacechowaną ze wszech miar troską o przyszłość Polski dyskusję. Cóż robić w tym bardzo złożonym kontekście geopolitycznym? Pierwsza rzecz taka, i to jest chyba apel do przyszłego rządu, niezależnie kto zdoła go sformułować, że nikt nie poprawi sytuacji Polski niż sami Polacy. To znaczy, że by to czynić w sposób skuteczny, musimy prowadzić politykę podmiotową, kierując się wyłącznie polską racją stanu. Pole manewru zawsze jest, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w tak zwanym wolnym świecie. A teraz widzimy, że nie jest to eufemizm czy anachronizm z czasów zimnej wojny. Po prostu te linie są tu jasno zaznaczone. Złamanie zasad prawa międzynarodowego, agresja na Ukrainę. Dobrze to powinna nam usmysłowić. Czyli pole na manewru zawsze jest, a zatem jest to kwestia woli politycznej, na ile będziemy starać się służyć skutecznie polskiej racji stanu. A tym, którzy mają wątpliwości, czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy damy radę, to przypomnę wskazówkę dość popularną, pochodzącą z czasów marszałka Piłsudskiego, Józefa Piłsudskiego, kiedy Polska nie była bynajmniej w łatwiejszej sytuacji niż dzisiaj. Odpowiedź była prosta na pytanie, co robić. Licytować polskie sprawy wzwyż. Po prostu tego się nie bać i tak działać. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pan profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych, naszym gościem. Temat, który podjęliśmy, państwo polskie w relacji do Europy i świata. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy panu za poświęcony czas, za podzielenie się swoim doświadczeniem, jak również wiedzą i także tym analitycznym ujęciem tak szerokich aspektów. Za to wielkie, wielkie Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję również wszystkim naszym drogim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania. Bóg zapłać.